Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Womackiem, świętującym 50-lecie dzielenia się Bożą bezwarunkową miłością i łaską. A teraz oddajemy głos Andrew, który będzie uczył ze Słowa Bożego o łasce, która jest mocą Ewangelii. Witaj w poniedziałkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj zaczynam czwarty tydzień nauczania z Listu do Rzymian. Mówię Ci, to jest potężne. Te wersety całkowicie zmieniły moje życie. Prawda objawiona przez apostoła Pawła dotycząca Ewangelii całkowicie mnie zmieniła. Kiedy o tym nauczam, znowu mnie to błogosławi. Wierzę, że setki, może dziesiątki tysięcy ludzi przyjmują prawdę dotyczącą tego, czym jest prawdziwa Ewangelia. Jeśli się tego złapiesz, będzie tak, jak powiedział Paweł w liście do Rzymian 1:16, że Ewangelia jest mocą Boga ku zbawieniu. Ona uwalnia Bożą moc w twoim życiu. Jeśli twoje chrześcijańskie życie wydaje się nie mieć mocy, jeśli wiesz, że Bóg może zrobić różne rzeczy, ale nie robi ich w twoim życiu, potrzebujesz objawienia Ewangelii. Ona jest potężna. Pozwól, że powiem o tych materiałach. Mam książkę na ten temat, mam komentarz, który napisałem 25-30 lat temu na temat Listu do Rzymian. Mam płyty CD i DVD oraz podręcznik specjalnie stworzony tak, aby móc nauczać z niego na grupach domowych i dzielić się tymi prawdami z innymi ludźmi. Będziemy to wszystko reklamować. Doszliśmy do ostatnich kilku wersetów 5 rozdziału Listu do Rzymian. To początek 4 tygodnia mojego nauczania na ten temat, więc nie idzie mi to bardzo wolno. Mogłem spędzić na tym dużo więcej czasu, ale jednocześnie nie pędzę do przodu, a już wiele powiedziałem. Nie ma mowy, żebym się cofnął i wprowadził Cię we wszystko, co już powiedziałem. Dlatego proszę wejdź na naszą stronę. Możesz na niej obejrzeć nasze programy za darmo, możesz tam nadrobić zaległe odcinki, możesz także zdobyć tam wszystkie materiały. Płyty CD dostępne są za darmo. Możesz pobrać je ze strony, dostępne są też płyty DVD. To wspaniały sposób na złapanie się tego, ale potrzebujesz mieć do tego kontekst. Jestem świadomy, że nie każdy ogląda ten program codziennie. Jeśli obejrzysz tylko jeden odcinek, możesz na tym skorzystać, ale będzie to miało na ciebie większy wpływ, jeśli dostaniesz to w odpowiednim kontekście. Jesteśmy teraz w 5 rozdziale Listu do Rzymian. W 20 wersecie czytamy, a prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech, lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała. Jeśli byłeś ze mną przez wszystkie odcinki, wiesz, że mówiłem to już wiele razy, ponieważ Paweł mówił o tym wiele razy w liście do Rzymian, że Bóg odnosi się do ciebie całkowicie na podstawie tego, co Jezus dla ciebie zrobił, a ty musisz jedynie przyjąć to przez łaskę. To nasuwa pytanie, w takim razie po co prawo? Cóż, prawo zostało dane, ponieważ ludzie pozwalali grzechowi panować. On niszczył ludzkość, niszczył życie ludzi. Bóg dał prawo, aby, tak jak tutaj czytamy, obfitował grzech. Bóg nie dał prawa, aby uwolnić cię od grzechu, ale po to, żeby grzech cię zdominował. Czytamy o tym w liście do Koryntian 15:56. Siłą grzechu jest prawo. Już mówiliśmy o wielu tych wersetach, że Pan wzmocnił grzech. On nie wzmocnił ciebie w twojej walce przeciwko grzechowi. On wzmocnił grzech w jego walce przeciwko tobie. Ktoś może zapytać, dlaczego Bóg miałby to zrobić? Ponieważ prawda była taka, że grzech już cię pokonał. Ale ludzie nie byli tego świadomi. Porównywali się z innymi, myśląc, jestem tak samo dobry jak ta osoba, Bóg będzie musiał mnie przyjąć. Byli zwiedzeni, nie rozumieli, jak śmiercionośny był grzech. Dlatego Bóg dał prawo, a kiedy pojawiło się prawo, grzech ożył, a ja umarłem. To cytat z Listu do Rzymian 7:9. Ja żyłem kiedyś bez prawa, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. Prawo zostało dane, aby grzech obfitował. Ale czytamy tutaj, że gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała. Łaska zawsze była sposobem na relację ludzi z Bogiem. Nawet Dawid o tym wiedział, po tym jak dopuścił się cudzołóstwa z Batszebą, a potem zabił jej męża, aby to ukryć, przyszedł do niego prorok i objawił mu jego grzech, a on opamiętując się ze swojego grzechu napisał Psalm 51, w którym powiedział, Boże, złożyłbym Ci ofiarę, gdybyś tego chciał, ale Ty tego nie pragniesz. Chcesz skruszonego serca. Innymi słowy, Dawid mówi, chodziłbym w prawie i złożył te wszystkie ofiary, gdyby to coś zrobiło, ale wiem, że są one jedynie symbolem. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków 9. To były tylko typy i cienie, symbole do czasu przyjścia prawdziwej ofiary Jezusa. W Psalmie 51 Dawid powiedział, to, czego naprawdę chcesz, to skruszone serce. Nawet Dawid pod prawem chodził w łasce. Ludzie zawsze mieli relację z Bogiem przez łaskę. Bóg jest tak święty, tak wspaniały, tak potężny, że zupełnie nikt w Biblii, ani ty, ani ja, nikt nigdy nie może mieć relacji z Bogiem w oparciu o własną dobroć. Dobra wiadomość jest taka, że Bóg chce mieć z nami relację w całkowitym oparciu o łaskę, ponieważ On jest dobrym, miłosiernym Bogiem. Jednak zanim będzie mógł to zrobić, musisz przestać promować samego siebie i ufać samemu sobie. Dlatego prawo zostało dane, aby grzech obfitował, aby grzech ożył, aby wzmocnić grzech, aby mógł nad tobą dominować. Lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała. I werset 21, aby jak grzech królował ku śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tutaj widzimy kolejne porównanie, że zanim narodziłeś się na nowo, panował grzech. To oznacza, że panował, dominował aż do śmierci. List do Rzymian 6:23 mówi, zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. Rezultatem grzechu jest śmierć. Zanim przyszedł Jezus, grzech panował, rządził, kontrolował, dominował i powodował śmierć w każdym z nas. Ale czytamy, że teraz tak też łaska króluje, panuje, dominuje, rządzi ku życiu wiecznemu. Ale poprzez sprawiedliwość. Sprawiedliwość to religijne słowo, którego znaczenie ludzie czasami tracą. Ale mówiąc prościej, mamy to przez właściwą pozycję przed Bogiem. Jeśli rozumiesz, że teraz jesteś w porządku przed Bogiem, że Bóg jest z ciebie zadowolony, nie dzięki temu, co ty zrobiłeś, ale dzięki temu, co Jezus zrobił dla ciebie, wszystko, co musisz zrobić, to przez wiarę wziąć to i przyjąć jako dar. Gdybym wpłacił $1,000,000 na twoje konto w banku, dałbym ci je, byłyby twoje. Sprawa załatwiona, ale gdybyś nie uwierzył, że je masz, gdybyś nie wypisał czeku albo gdybyś ich nie wypłacił, ja mógłbym wpłacić je na twoje konto, miałbyś je, ale one nie przyniosłyby ci korzyści. Mógłbyś nadal żyć na ulicy, głodować, jeździć starym, pogruchotanym samochodem, gdybyś ich nie wykorzystał. O tym jest tutaj mowa. Bóg dał nam wszystko z łaski, ale teraz przez zrozumienie tego, co On zrobił, że jesteś prawy i teraz masz przywileje. Kiedy to zrozumiesz, to uwolnisz życie, które On ci dał. Teraz króluje łaska przez sprawiedliwość, przez zrozumienie twojej właściwej pozycji przed Bogiem, ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Następny werset jest potężny, list do Rzymian 6:1. List do Rzymian 6 jest odpowiedzią na wiele pytań, które się u ciebie pojawiły w trakcie oglądania tej serii. Jeśli zrozumiałeś i słuchałeś moich nauczań przez ponad 3 tygodnie, pierwszych 5 rozdziałów listu do Rzymian, w których czytamy o dobrej wiadomości, że Bóg kocha cię niezależnie od twoich porażek, pomimo twoich złych uczynków, to nie opiera się na twoich uczynkach, ale On kocha cię z łaski. Pokazałem, że Abraham został usprawiedliwiony w Bożych oczach i nazwany sprawiedliwym, zanim dokonał sprawiedliwego aktu obrzezania. Został usprawiedliwiony przez wiarę. Użyłem też Dawida jako przykładu. Jeśli to rozumiesz, logiczne powinno być pytanie, czy mogę żyć w grzechu? Skoro mówisz, że Bóg nie trzyma moich grzechów, że mi ich nie poczytuje, czy jako chrześcijanin mogę żyć w grzechu? Absolutnie wykluczone, ale jest to logiczne pytanie. I z tym właśnie Paweł się tutaj rozprawia. W liście do Rzymian 6:1 czytamy, cóż więc powiemy, czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? A jego odpowiedź w drugim wersecie to, nie daj Boże. W Grece to powiedzenie jest najbliższe użyciu przekleństwa. To jak powiedzenie absolutnie wykluczone. Jedno z tłumaczeń, które czytałem, nie zamierzam nawet powtórzyć tego, co ono mówi, ale jest to bezpośrednie. Nie, ja tego nie powiedziałem. To zostało tak przetłumaczone i po grecku to naprawdę zostało tak napisane. To absolutnie niepodważalne zaprzeczenie. Nie, absolutnie nie. Tak Paweł powiedział, ale pozwól, że coś podkreślę. Paweł powiedział to w 6 rozdziale, w 1 wersecie i ponownie w tym samym rozdziale, w 15 wersecie. Cóż więc, będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże. Dwa razy w liście do Galacjan, w którym poruszał podobny temat, zapytał o to samo, czy w takim razie możemy żyć w grzechu? Chodzi mi o to, że Ewangelia, którą głosił Paweł, powodowała, że ludzie ciągle mówili, chcesz powiedzieć, że możemy żyć w grzechu ze względu na Bożą łaskę? Nie, Paweł tego nie powiedział. Ja też tego nie mówię, ale to jest logiczne pytanie. Odważę się powiedzieć, że większość ludzi oglądających ten program, którzy są w kościele, nigdy nie zadała tego pytania, ponieważ to, czego słuchasz, co jest nazywane Ewangelią, to Bóg jest zły, Bóg nie będzie ci błogosławił. Bóg nie odpowie na twoje modlitwy, jeśli czegoś nie zrobisz. Bóg przestanie mieć z tobą wspólnotę, Bóg zerwie relację. Takie rzeczy mówi większość ludzi i z tego powodu to pytanie nigdy się nie pojawia. Chcesz powiedzieć, że z powodu Bożej łaski mogę żyć w grzechu? Z doświadczenia większości ludzi to pytanie u nich się nawet nie pojawia, ponieważ nie głoszą tej samej Ewangelii, którą głosił Paweł. Kiedy głosisz taką samą Ewangelię jak Paweł, ludzie będą się zastanawiać, chcesz powiedzieć, że mogę żyć w grzechu i wszystko będzie dobrze? Nie, tego nie powiedziałem, ale trzeba to wytłumaczyć. I z tym Paweł rozprawia się w 6 rozdziale Listu do Rzymian. Paweł podaje dwa powody. Najpierw je podsumuję, a potem przyjrzymy się im dokładniej. Pierwszy powód, który podaję, znajduje się w 2 wersecie. Nie daj Boże, my, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć? Paweł pokazuje, że kiedy rodzisz się na nowo, jesteś stworzony nowym wewnątrz i jesteś martwy dla grzechu. To nie oznacza, że nie możesz grzeszyć, ale że jesteś oddzielony od grzechu. Nie masz już grzesznej natury, która cię kontrolowała i nad tobą dominowała. Jak powiedział w poprzednich wersetach, że grzech królował ku śmierci. Grzech panował, był jak dyktator, ale kiedy narodziłeś się na nowo, zostałeś oddzielony od tej starej natury, od grzesznego człowieka. Jest martwy. Ty jesteś martwy dla grzechu i teraz powinieneś żyć ku sprawiedliwości. Pierwszy powód, jak Paweł podaje, dlaczego nie żyjesz w grzechu, jest to, że grzeszenie nie jest już twoją naturą. To wymaga wytłumaczenia, wrócimy do tego. Drugi powód, jaki podaje, znajduje się w liście do Rzymian 6:16. Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami, bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Drugim powodem, jaki podaje, jest to, że nie chcesz żyć w grzechu, ponieważ to daje szatanowi dostęp. To jak otwieranie drzwi na oścież i zapraszanie diabła do środka. Nie tracisz swojego zbawienia, ale dajesz szatanowi dostęp do siebie. Biblia w Ewangelii Jana 10:10 mówi, że złodziej, mówiąc o diable, przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Jeśli żyjesz w grzechu, dajesz szatanowi dostęp do siebie i gwarantuję ci, że on będzie próbował cię ograbić, zabić i zniszczyć. Dlatego tego nie chcesz. Bóg nadal będzie cię kochał. On obchodzi się z tobą w oparciu o łaskę, ale istnieją konsekwencje twojego postępowania. Tak więc w liście do Rzymian 6 Paweł podaje dwa powody. Po pierwsze, masz nową naturę i jesteś teraz martwy dla grzechu. Drugi powód, nie chcesz dać szatanowi możliwości, by się do ciebie dobrał, a dajesz szatanowi legalne prawo do przyjścia do twojego życia, kiedy rozmyślnie żyjesz w grzechu. To są naprawdę mocne słowa, ale kiedy dobrze je zrozumiesz, one dadzą ci odpowiedź na pytanie, chcesz powiedzieć, że możemy żyć w grzechu? Absolutnie nie. Mówię, że Bóg nadal cię kocha, jeśli żyjesz w grzechu. To nie wpływa na Bożą postawę wobec ciebie, ale grzech wpłynie na twoją postawę wobec Boga. Grzech da szatanowi dostęp do twojego życia. Grzech zabierze cię dalej niż chcesz iść, zatrzyma cię dłużej niż chciałbyś zostać i będzie kosztował cię więcej niż chcesz zapłacić. Nie chcesz żyć w grzechu, ale jako chrześcijanowi, jeśli naprawdę narodziłeś się na nowo, Bóg nie przypisuje ci twoich grzechów. Bóg będzie cię kochał, nawet kiedy jesteś grzesznikiem. Jeśli ktoś oglądając ten program powie, to wspaniała wiadomość, właśnie dałeś mi prawo do życia w grzechu, dałeś mi licencję na życie w grzechu. Cóż, byłeś całkiem dobry w grzeszeniu bez licencji. To, co mówię, nie uwalnia ludzi do grzechu. To uwalnia cię od grzechu. Kiedy zrozumiesz wspaniałą miłość i cenę, jaką Jezus zapłacił, aby uczynić cię prawym w Bożych oczach, ta miłość cię zniewoli i sprawi, że będziesz żył świętszym życiem, niż kiedy kierowało tobą potępienie. Jestem wdzięczny Bogu z wielu powodów za to, że dał mi to objawienie i powołał mnie do głoszenia Bożej łaski. Po pierwsze, to mnie bardzo pobłogosławiło i uwolniło mnie i mam wspaniałą relację z Bogiem, pomimo tego, że nie jestem doskonały. Doceniam to z tego powodu, ale również dlatego, że kiedy będziesz mówić o Bożej łasce, ludzie będą cię potępiać i krytykować. Gwarantuję ci, że będą mnie bardzo krytykować za to, że nauczam o Bożej łasce. Zawsze tak jest, ludzie będą mnie krytykować. Ci z was, którzy to przyjęliście i radujecie się i dajecie świadectwo, byłbym wdzięczny, gdybyście napisali, zadzwonili lub powiedzieli coś miłego, co zrównoważyłoby całą tę krytykę, którą dostaję. Kiedy ludzie cię krytykują, jedną z rzeczy, którą często mówią, jest: głosisz tę obślizgą łaskę, aby móc żyć w grzechu. Ale wiesz co, cieszę się, że to mi Bóg dał możliwość głoszenia łaski, ponieważ nie możesz tego o mnie powiedzieć. Żyję świętszym życiem niż większość ludzi oglądających ten program. Zanim zobaczysz ten program, będę miał 69 lat, a nigdy w swoim życiu nie przekląłem, nie napiłem się alkoholu, nie zapaliłem papierosa, nawet nie spróbowałem kawy. Amen. Wiem, że niektórzy z was myślą, kawa? A co ci w niej nie pasuje? W kawie nie ma nic złego. Nie ma. Jest werset, który mówi, że możesz wypić coś śmiercionośnego, a to ci nie zaszkodzi. Ja mówię tylko, że żyję oddzielonym, świętym życiem. Nie możesz oskarżyć mnie o to, że głoszę łaskę, aby móc grzeszyć. To nieprawda. Czytamy, że łaska Boża uczy nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości. W liście do Rzymian 6,14 czytamy: grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską. Tak naprawdę grzech panuje, kiedy jesteś pod prawem, ale kiedy jesteś pod łaską, ona łamie to panowanie. W liście do Tytusa 2,12 czytamy, że łaska Boża uczy nas wyrzekania się bezbożności i światowych pożądliwości. Jeśli naprawdę rozumiesz prawdziwą Ewangelię i przyjąłeś Bożą miłość, to uwolni cię od grzechu, a nie do grzechu. Posłuchaj, w pierwszym liście Jana 3,1 czytamy: patrzcie, jaką miłością obdarzył nasz Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Dlatego świat nas nie zna, bo Jego nie zna. Potem werset drugi mówi: umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy On się objawi, będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Pierwszy list Jana 3,3 mówi: a każdy człowiek, nie przewaga, nie wielu, nie większość, każdy, kto pokłada w Nim tę nadzieję odnośnie Bożej miłości i bycia jak On, oczyszcza się, jak i On jest czysty. Jeśli ktoś weźmie to, co powiedział Paweł, co mówię ja, i powie, to jest wspaniałe, mogę żyć w grzechu, to znaczy, że nie pokładasz w nim nadziei, tak naprawdę nie przyjąłeś Bożej miłości, jesteś po prostu religijny. Jeśli naprawdę narodziłeś się na nowo, nie szukasz wymówki, aby grzeszyć. Chcesz być wolny od grzechu, a to uwolni cię od tego grzechu. Ktokolwiek, kto weźmie słowa Pawła, te, o których teraz mówię, i powie, mogę żyć w grzechu dzięki Bożej łasce, nie jest narodzony na nowo. Nie masz nowej natury. Nadal masz starą naturę i wykorzystujesz to jako usprawiedliwienie, aby pozwolić swojej grzesznej naturze dominować nad sobą. Ale jeśli naprawdę narodziłeś się z Boga, w liście do Rzymian 6,1 czytamy: czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? Nie daj Boże, my, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć? Kiedy narodziłeś się na nowo, w swoim wnętrzu miałeś naturę, która zanim przyjąłeś zbawienie, była martwa dla Boga. Dla nas słowo martwy ma inne znaczenie niż dla Boga. Kiedy mówisz, że ktoś jest martwy, to oznacza, że ta osoba przestała istnieć, nie ma jej. Ale w Biblii śmierć nigdy nie miała takiego znaczenia. Pan powiedział Adamowi, że w dniu, w którym zje owoc poznania dobra i zła, na pewno umrze. Fizycznie nie umarł przez 930 lat, ale tamtego dnia umarł duchowo. Był oddzielony od Boga. To jest Boża definicja słowa śmierć. To oddzielenie. Kiedy człowiek umiera fizycznie, on nie przestaje istnieć, on nadal istnieje. Biblia naucza, że nasz duch i dusza idą do Boga. W liście Jakuba 2,26 czytamy, jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Duch opuszczający twoje ciało powoduje jego śmierć i oddzielenie. Twój duch nie przestaje istnieć, on trafia do Bożej obecności lub do piekła, ale nadal istniejesz. Śmierć to nie koniec istnienia, to oddzielenie. Kiedy narodziłeś się martwy w upadkach i grzechach, czytałem ten werset wiele razy z listu do Efezjan, to nie oznacza, że twój duch jest martwy w znaczeniu niefunkcjonujący. On nadal żyje. Działa, ale niezależnie, oddzielony od Boga. Kiedy czytamy tutaj, że teraz jesteś martwy dla grzechu, to nie oznacza, że nie możesz grzeszyć, ale że nie jesteś żywy dla grzechu, już nie jesteś kontrolowany przez grzech. Zostałeś oddzielony od tej grzesznej natury, od zepsucia, które odziedziczyłeś po Adamie i jesteś teraz martwy, oddzielony od tej starej grzesznej natury. Powiem coś, czego nie mam czasu dokładnie wytłumaczyć w dzisiejszym programie, dlatego proszę, bądź ze mną jutro, zdobądź materiały lub odwiedź naszą stronę i zdobądź pełne wyjaśnienie. Jako całość, ciało Chrystusa wierzy, że nadal mamy grzeszną naturę, a kiedy spojrzysz do tłumaczenia Biblii, zobaczysz, że minęli się z tym, co zostało tutaj napisane. Tłumaczenie New International Version mówi o grzesznej naturze, mówiącej o chrześcijaninie. Przed narodzeniem na nowo każdy miał grzeszną naturę, ale kiedy narodzisz się na nowo, twoja grzeszna natura odchodzi, nie istnieje. Nie masz grzesznej natury, jesteś martwy dla grzechu i w liście do Rzymian 6 zostało to powiedziane wiele razy. Wiem, że to, co mówię, jest sprzeczne z tym, czego większość z was została nauczona, ale jeśli zostaniesz i przejdziesz ze mną przez 6 rozdział listu do Rzymian, to ci udowodni, że właśnie o tym jest tutaj mowa. Nie masz grzesznej natury i narodzonej na nowo ludzkiej natury. Słyszałem ludzi mówiących, że to tak, jakbyś w swoim wnętrzu miał białego i czarnego psa, które ciągle ze sobą walczą, a ten, którego lepiej karmisz, wygrywa. Chodzi im o to, że musisz być skupiony na tym, kim jesteś w Chrystusie, na swojej nowej naturze. Jest w tym jakaś prawda, ale zła wiadomość jest taka, że ciągle identyfikujesz się z grzechem. Dlatego jestem przeciwko tym 3-stopniowym programom, które tak czy inaczej, nie powiem tego, bo nie mam czasu na tłumaczenie, ale mówię ci, że nie jesteś starym grzesznikiem, zbawionym z łaski. Byłeś starym grzesznikiem, ale zostałeś zbawiony z łaski i teraz jesteś sprawiedliwością Bożą. Przyłącz się do mnie jutro, podzielę się z tobą czymś, co zmieni twoje życie. To wszystko jest napisane w tej książce pod tytułem Łaska, moc Ewangelii. Mam komentarz do listu do Rzymian, Życie na dziś, w twardej okładce. Mam nauczanie na płytach CD i DVD. Mamy też podręcznik, z którego możesz nauczać na studium biblijnym i dzielić się tymi prawdami z innymi ludźmi. To bardzo proste. Nasz lektor podzieli się z tobą tymi informacjami, a ja zachęcam cię do nabycia tych materiałów i przyłączenia się do mnie jutro, w kolejnym odcinku Prawdy Ewangelii.